Artur Wójtowicz, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam.
Ostatnio coraz częściej wysyłane są do mieszkańców drogą telefoniczną wiadomości tekstowe z alertami pogodowymi. Kto to robi?
To robi dyżurny Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Z tego poziomu jesteśmy informowani o zagrożeniu. Tutaj chciałbym uspokoić wszystkich Państwa, że nie prowadzimy, ani też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie gromadzi Państwa telefonów, nie tworzymy żadnych baz telefonicznych. Po prostu zlecenie jest wysyłane do operatora sieci. System sam operatora sieci sprawdza, kto w danej chwili jest zalogowany przy najbliższej stacji, tym nadajniku BTS, i taka informacja do Państwa trafia.
Czyli operatorzy komórkowi nie udostępniają telefonów swoich abonentów,
tak? Nie udostępniają, mają po prostu obowiązek przekazania takiej informacji na zlecenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
Czyli powiedzmy to głośno i wyraźnie. Operatorzy wysyłają do swoich abonentów informacje, a numery pozostają w bazie danych operatora.
Dokładnie, w bazie danych operatora.
Proszę przypomnieć, na czyje zlecenie się to dzieje?
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, tam dyżur jest prowadzony 24 godziny na dobę, to jest Warszawa, przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych mają swoją siedzibę.
A jak działa w praktyce taki system, od strony technicznej oczywiście?
No, to nie jestem oczywiście teleinformatykiem, natomiast no, schemat działa w ten sposób, że dyżurny może to wykonać, takie zlecenie do operatora wysłać na podstawie własnej analizy, bądź też na wniosek skierowany od nas, z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W pierwszej kolejności oczywiście podstawą takiego zlecenia jest pewien komunikat, informacja, ostrzeżenie, które wydaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, bo ta instytucja bada, mierzy parametry środowiska i prognozuje różne zdarzenia, w tym zdarzenia niebezpieczne. Jeżeli takie zdarzenie mamy, a jest kategoria druga, czyli już dosyć wysoka, przypominam, że trzy kategorie mamy, 1, 2, 3 zagrożenia, a więc od kategorii drugiej wzwyż, właściwie to już jest podstawą do tego, żeby takiego SMS-a wysłać, mówiąc bardziej precyzyjnie, zlecić wysłanie takiego SMS-a wszystkim osobom, które są zalogowane w sieci w danym województwie.
Czyli trzystopniowa skala.
Trzystopniowa skala zagrożeń.
Od kiedy działa ten system?
System działa od około roku. W pierwszej fazie był jakby w fazie testów. Natomiast już są też prace prowadzone nad tym, aby powiedzmy w pewne zapisy już na przykład znalazły się w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, żeby to było też również usankcjonowane prawnie.
A sprawdza się, czy jego działania póki co ma charakter prewencyjny?
Zawsze ma to charakter prewencyjny. Natomiast mieliśmy okazję obserwować zabezpieczenie mienia w postaci okładania samochodów kocami, różnymi kartonami. To było też spowodowane właśnie tym alertem, ale też doświadczeniem tutaj gorzowian, jeżeli chodzi o dzień wcześniejszy, o to gradobicie.
A jak zachować się podczas, no, dajmy na to, ogłoszonego najwyższego stopnia zagrożenia i co ono z sobą niesie?
No, tu przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że priorytetem zawsze jest nasze życie, zdrowie. Mienie to jest dalszy etap. Myślę, że tutaj na pewno nie jest moment, kiedy zjawisko już przechodzi przez nasz rejon, obserwujemy przejście, żeby w tym momencie zabezpieczać mienie. To nie jest dobre, to mieliśmy już te takie doświadczenia, że no, nawet to może spowodować śmierć albo znaczne zagrożenie życia. Jeżeli mamy takie ostrzeżenie, starajmy się chociaż w pewnym stopniu wcześniej zabezpieczyć to nasze mienie, nie tylko dlatego, że ono jest jakby cenne dla nas, ale ono może zrobić krzywdę innym osobom. Ja na przykład mówię o rzeczach luźno pozostawionych na balkonach.
Czyli nie bagatelizujmy informacji, alertów pogodowych, tych informacji tekstowych wysyłanych od drugiego zagrożenia, od drugiego stopnia zagrożenia wzwyż. Numer 112, teraz o nim chwil parę, to dalej jest coś, co jest nadużywane przez mieszkańców?
No niestety tak. Obserwujemy to. Pewne statystyki pokazują, że jest lepiej niż w momencie wprowadzania tego systemu. Od 2013 roku dużo się zmieniło. Natomiast w dalszym ciągu występują, nawet nie mogę powiedzieć przypadki, bo to powiedzmy od 50 do 60% zgłoszeń jest kwalifikowanych jako fałszywe, niezasadne, jakieś błędy, uruchomienie telefonu w kieszeni. Bardzo dużo zaobserwowaliśmy też niezasadnych telefonów po przejęciu obsługi numeru 997.
Proszę przypomnieć, jak działa numer 112, bo mam wrażenie, że do niektórych dalej jest on tajemniczy.
tajemniczy. No, numer 112 niepoprawnie językowo może to zabrzmi, ale on oddaje charakter tego numeru, jego cel istnienia, numer ratujący życie. Tak go promujemy, a więc zgłaszamy wszystkie sytuacje, które mogą zagrozić bezpieczeństwu naszemu bądź osób, które obserwujemy, bądź też zagrożenie porządku publicznego. Generalnie sprowadza się to do tego, że operator numeru alarmowego jest to taka infolinia wyspecjalizowana, 24 godziny na dobę działająca. Operator przyjmuje zgłoszenie bądź też informuje o niezasadności zgłoszenia, wypełnia dokument elektroniczny z danymi osoby zgłaszającej, miejscem, lokalizacją, to jest najistotniejsze, i tą informację przekazuje do danych już służb dziedzinowych, a więc tych, które z nami współpracują. Policja, Straż Pożarna, Ratownictwo Medyczne.
I jak zachować się dzwoniąc na 112? Jakie informacje przede wszystkim należy przekazać dyżurnemu, by stały się czytelne, by mógł on zadysponować odpowiednie służby i środki?
Niezależnie od tego, w jaki sposób zaczniemy rozmawiać z operatorem, on i tak sprowadzi nas do pierwszego, najważniejszego elementu. On jest specjalnie przećwiczony do tego, jak prowadzić dialog z nami, więc nie musimy się obawiać, że czegoś nie powiemy, bądź powiemy za dużo. Ale najważniejszą, istotną rzeczą, on musi zlokalizować nas, gdzie się znajdujemy. Bez tego praktycznie udzielenie nam pomocy nie jest możliwe. A więc jeżeli znajdujemy się w mieście, gdzieś na ulicy, warto się rozejrzeć, być może jest jakaś tabliczka informująca o numerze domu. Być może zapamiętajmy cechy charakterystyczne miejsca, w którym się znajdujemy, tak żeby on mógł, rozmawiając z nami, zlokalizować nas, gdzie się znajdujemy.
A zdarzają się jeszcze przypadki przekierowywania połączeń do innego województwa?
Zdarzają się i zdarzać się będą, bo tak, ten system jest skonstruowany. Przypominam, w każdym województwie jest po jednym CPR-ze. Warszawa ma swój niezależny, a więc jest 17 ośrodków połączonych w jeden zwarty system i wszyscy operatorzy są zobowiązani, pracujący, zalogowani w systemie w danym dniu, w danym momencie, są zobligowani do odbierania i przyjmowania wszystkich zgłoszeń z terenu kraju. Obsługujemy całą Polskę. Również tutaj Gorzów obsługuje cały kraj, jak i województwo lubuskie jest obsługiwane przez inne ośrodki. W przypadku, gdy kolejka jest zajęta w macierzystym ośrodku, system sam automatycznie kieruje nas do pierwszego operatora wolnego, który z nami porozmawia, przyjmie zgłoszenie.
Już prawie wakacje, jak wiadomo, to czas odpoczynku, ale i zagrożeń. Te najczęściej występowane, odnotowane, chyba wiążą się, chyba, proszę mnie poprawić, z wodą. Mam rację czy nie?
No tak, woda w naszym regionie słyniemy z tego, że jesteśmy krainą jezior, chętnie wypoczywamy nad wodą i stąd też te zagrożenia od lat już nad wodą występują, stwierdzamy je każdego roku.
Dlatego ważna jest prewencja. Młodzi ludzie nie zawsze zdają sobie sprawę, że niewinnie wyglądający skok do wody może być skokiem z konsekwencjami do końca życia. A woda to też nie jedyne zagrożenie wakacyjne. Ponad dziś współcześnie do niebezpieczeństw tych wakacyjnych zalicza się także cyberprzestrzeń. To prawda?
Cyberprzestrzeń nie tylko jest zagrożeniem wakacyjnym, jest przeciąga się przez cały rok tak naprawdę. Natomiast okres wakacji jest to okres, gdzie szczególnie młodzież szuka pewnej swobody, być może jakichś nowych kontaktów, nowych znajomości. Stajemy się otwarci na pewne nowinki. Nie chcę powiedzieć, że szukamy towarzystwa latem, bo może to źle zabrzmieć, ale jesteśmy bardziej otwarci na kontakty. Kontakty też z osobami, które są potencjalnie niebezpieczne i podszywają się w sieci.
Czy w kontrolę placówek letniego wypoczynku wydział także jest zaangażowany?
Wydział koordynuje pewne rzeczy. Jest to bardzo ścisła współpraca z Kuratorium Oświaty, ze Strażą Pożarną, z Policją. Te instytucje głównie zajmują się nadzorowaniem ośrodków wypoczynkowych.
Już na koniec, jakie jeszcze zagrożenia wytypowałby pan, szczególnie w okresie wakacji, choć nie tylko, na które warto zwrócić uwagę?
Typowe. Ja tutaj zwracam uwagę przede wszystkim na zabezpieczenie mienia. Wyjeżdżając na urlopy, tak postarajmy się to mienie zabezpieczyć, żebyśmy wracając do domu mieli do czego wrócić. Czasami ta niefrasobliwość powoduje to, że nawet zdarzają się takie przypadki, że zapominamy zamknąć drzwi. Więc tutaj to jest zawsze zagrożenie okresu wakacyjnego, gdzie często spędzałem czas poza domem. zabezpieczajmy się.
Niech to będą bezpieczne wakacje. Dziękuję. Artur Wójtowicz, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie, był naszym porannym gościem.
Dziękuję bardzo.